Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Wina moja jest bezsporna, stwierdził ksiądz Michał Czajkowski, przyznając się do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa PRL. O współpracy kapłana z SB będziemy rozmawiać ze Zbigniewem Nosowskim, redaktorem naczelnym miesięcznika Więź, którego ksiądz Czajkowski był asystentem kościelnym. Nadamy też komentarz podsumowujący papieską wizytę w Walencji. 11 lipca wita Państwa Beata Zajączkowska. Magazyn rozpoczynamy od watykańskich aktualności. Benedykt XVI przyjął rezygnację złożoną przez Joaquina Navarro-Valsa z funkcji dyrektora Biura Prasowego Stolicy Świętej. Dziękując mu za pełnioną przez ponad 20 lat służbę, papież mianował jego następcą 64-letniego jezuitę, ojca Federico Lombardiego. Jest on jednocześnie dyrektorem generalnym Radia Watykańskiego i Watykańskiego Ośrodka Telewizyjnego.
Ojciec Lombardi oprócz studiów filozofii i teologii we Włoszech i w Niemczech ukończył również matematykę na Uniwersytecie Turyńskim. Po święceniach kapłańskich w 1972 roku przez 11 lat pracował w redakcji pisma La Civiltà Cattolica. Następnie 6 lat kierował włoską prowincją jezuitów. Od 1991 roku był dyrektorem programowym papieskiej rozgłośni, a 5 listopada 2005 roku został jej dyrektorem generalnym. Równocześnie od 2001 roku jest dyrektorem generalnym Watykańskiego Ośrodka Telewizyjnego.
Rozpoczęły się papieskie wakacje. O godzinie 10 włoski śmigłowiec wojskowy przewiózł Benedykta XVI i towarzyszące mu osoby na lotnisko Ciampino. Stamtąd Ojciec Święty odleciał do Aosty na pokładzie Dorniera 328 regionalnych linii lotniczych Air Valais. Na miejsce dotarł jeszcze przed południem, witany na lotnisku przez wiernych z biskupem Giuseppe Anfossim.
Podobnie jak rok temu, Benedykt XVI mieszka w należącym do Salezjanów górskim domu w Le Combe w gminie Introd, skąd rozciąga się wspaniała alpejska panorama masywu Mont Blanc. Wokół Le Combe odnowiono szlaki spacerowe, a do papieskiego domu sprowadzono fortepian. Na pobliskiej hali, gdzie swego czasu ustawiono dwa krzyże i figurę Matki Bożej, Benedykt XVI spotka się dwukrotnie z pielgrzymami podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański. Jak podają agencje, miejscowa ludność jest niezwykle dumna, że to właśnie ich mała ojczyzna jest miejscem letniego odpoczynku papieży. Tym niemniej punktem honoru mieszkańców Introd jest staranie o maksymalną dyskrecję, by podobnie jak niegdyś Jan Paweł II, również Benedykt XVI nie czuł się skrępowany natręctwem ciekawskich. Do tych ostatnich na pewno należą dziennikarze, którym papież po przylocie do Aosty życzył dobrego wypoczynku, choć jak stwierdził, on sam przymusza ich do pracy, nawet będąc na wakacjach.
W Rzymie obradują delegaci episkopatów europejskich do spraw nauczania religii. Spotkanie rozpoczyna proces badawczy na temat nauki religii w Europie. Polskę reprezentuje ksiądz Roman Murawski, salezjanin.
Wczoraj wysłuchaliśmy dwóch referatów na temat sytuacji religijnej w Europie i na tym tle zostały ukazane zadania, cele, funkcje nauki religii w szkole. Dzisiejszy cały dzień, a także już wczorajszy po południu zostały poświęcone ułożeniu kwestionariusza, który zostanie potem rozesłany do wszystkich episkopatów europejskich. I w oparciu o ten materiał zebrany ma powstać jakiś taki ogólny obraz sytuacji nauki religii w krajach europejskich. Ma się to wszystko zakończyć w przyszłym roku szerszym sympozjum właśnie na temat sytuacji nauki religii w Europie.
Benedykt XVI wyraził nadzieję, że piąte światowe spotkanie rodzin, które zakończyło się w niedzielę w Hiszpanii, przyniesie obfite owoce w jego licznych uczestnikach i wielu innych rodzinach na całym świecie. Ojciec Święty nazwał ten zlot rodzin katolickich radosnym przeżyciem kościelnym i duchowym. W liście skierowanym na ręce arcybiskupa Agustina Garcia Gasco papież podziękował za wspaniałe przyjęcie i gościnność, jakich doświadczył w Walencji. Oto co jest owocem papieskiej wizyty w Walencji, a zarazem zadaniem dla nas na przyszłość, zapytaliśmy ojca Andrzeja Koprowskiego, dyrektora programowego naszej rozgłośni.
Komentarzy podsumowujących wizytę Ojca Świętego w Walencji było już sporo. Nie ma sensu powtarzać tego, co wielokroć było powiedziane. Zakładam, że słuchacze Radia Watykańskiego są tymi, którzy starają się zrozumieć bardziej pogłębione chrześcijaństwo i pod tym kątem śledzą też nauczanie papieskie. W tym duchu warto podkreślić kilka aspektów. Pierwszy. Homilie Benedykta XVI podczas sobotniej Wigilii z rodzinami całego świata i niedzielnej Eucharystii mogą służyć za pomoc w pogłębionej refleksji nad tym, czym jest rodzina widziana w oparciu o całość doświadczenia chrześcijańskiego. Rodzina jako przestrzeń życia, dającego poczucie spełnienia, sensu, satysfakcji życiowej. Rodzina jako forma odpowiedzi na powołanie dane przez Pana Boga i jako forma twórczej, niezastąpionej obecności w życiu społeczności, obecności społecznej. Forma, bez której społeczeństwo nie ma przyszłości, zamiera. Drugie. Ojciec Święty zna dobrze napięcia polityczne w Hiszpanii wokół ustawodawstwa tyczącego miejsca i roli rodziny w życiu publicznym. Jest świadom krzywdy, jaką wyrządza się nie tylko chrześcijaństwu, ale społeczeństwu, przeszłości narodu. Jak bardzo decyzje polityczne państwowych organów podcinają interes tegoż państwa w dłuższej perspektywie. Ale nie wchodzi w ton polemiczny, nie wyklina, a daje pozytywny wykład tego, czym jest rodzina w świetle chrześcijańskiej wizji człowieka, w świetle faktów, które znaczą historię ludzkości od Starego Testamentu poprzez wydarzenie Jezusa Chrystusa i doświadczenie powszechne, uniwersalne Kościoła. Dla nas, dla społeczności wierzących, dla katolików świeckich i dla duchowieństwa, jest to znaczący sygnał i zaproszenie, by serio potraktować to, co Benedykt XVI mówi o potrzebie świadectwa, radosnego przeżywania wiary i prawdziwie chrześcijańskiego życia. Trzecie. Wysłannicy Radia Watykańskiego, którzy towarzyszyli podróży Ojca Świętego, ale byli w Walencji o 3 dni dłużej, przez 2 dni poprzedzające przyjazd papieża myszkowali po mieście i mówili o wspaniałym klimacie, o radości, udekorowanych domach i mieszkaniach prywatnych, o klimacie przyjaźni, życzliwości, którą promieniowały setki tysięcy ludzi. I o kilku małych enklawach z kioskiem sprzedającym transparenty propagujące rodzinę inaczej, przeciwne papieżowi i światowemu spotkaniu rodzin. Enklawy, których nikt nie atakował, a które po prostu wyglądały śmiesznie w klimacie Walencji tych dni, które stały się antyświadectwem w kontekście zmagań o kształt demokracji, kształt państwa i chronionej prawem wizji rodziny, wymownym symbolem kryzysu struktur politycznych i formalnej, a nie rzeczywistej demokracji. I ostatnia, czwarta uwaga. Śledziliśmy 3. zagraniczną podróż papieża Benedykta XVI. Kolejno były Kolonia, Światowy Dzień Młodzieży, Polska, niesentymentalna pielgrzymka śladami wiary Jana Pawła II i narodu, z którego pochodził, Walencja, Światowe Spotkanie Rodzin. Po drodze 3 czerwca w Rzymie spotkanie z przedstawicielami ruchów katolickich całego świata. We wszystkich spotkaniach radość oparta o wiarę, o krzyż i o moc zmartwychwstałego Pana. Radość wspólnoty, poczucie sensu i wola życia. Myślę, że to trzeba odnotować, by spokojniej iść naprzód, by radośniej patrzeć w przyszłość, by bardziej serio traktować swoje chrześcijaństwo, ważne dla każdej, każdego z nas, ale i ważne dla przyszłości Polski, dla Europy i dla przyszłości świata.
Mówił ojciec Andrzej Koprowski, dyrektor programowy Radia Watykańskiego. Ksiądz Michał Czajkowski przyznał się do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa. Przeprosił też wszystkich, których zawiódł albo skrzywdził. Oświadczenie duchownego publikuje ukazujący się dziś lipcowy numer miesięcznika Więź, którego ksiądz Czajkowski był kościelnym asystentem. Redakcja drukuje także raport z analizy materiałów, jakie znajdują się w Instytucie Pamięci Narodowej. W swym oświadczeniu ksiądz Czajkowski napisał m.in.: Wina moja jest bezsporna, trudno to 24-letnie uwikłanie tłumaczyć tylko epoką, naiwnością, lękiem czy zbytnią swobodą wypowiedzi. Z redaktorem naczelnym Więzi Zbigniewem Nosowskim rozmawia Grzegorz Krakowski.
17 maja Życie Warszawy opublikowało artykuł, w którym posądziło księdza Czajkowskiego, wieloletniego asystenta kościelnego Więzi, o współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa. Jak na to zareagowała redakcja Więzi?
My przede wszystkim uznaliśmy, że musimy poznać prawdę. Znaczy zbyt wiele tego typu spraw pozostaje potem niewyjaśnionych. I później w życiu publicznym naszym zdaniem jest jeszcze gorzej, jeśli sprawa jest niedopowiedziana, niewyjaśniona. Więc wiedzieliśmy, że pomoc księdzu Czajkowskiemu w tym przypadku oznacza przede wszystkim poznanie prawdy tego, jak było, nawet jeśli by się okazywało, że ta prawda jest bolesna i trudna do przyjęcia. No, okazała się jeszcze trudniejsza do przyjęcia niż się spodziewaliśmy, ale uznaliśmy, że naszym obowiązkiem jest konsekwentne dążenie do jej poznania, dlatego że wielokrotnie w innych sprawach dotyczących relacji między ludźmi, między narodami, między religiami, między wyznaniami mówiliśmy, że budowanie jakiejś dobrej przyszłości, pojednania pomiędzy tymi ludźmi, narodami, wyznaniami, religiami jest możliwe tylko wtedy, jeśli opieramy się na prawdzie o przeszłości. A stosunek do tej przeszłości, nawet jeśli jest to coś wstydliwego, złego, musi też być uczciwy, szczerym przyznaniem błędów. Skrucha otwiera perspektywę na przyszłość i tylko wyrażenie skruchy, uznanie zła jest warunkiem budowania później życia w prawdzie i dobro.
Kto znalazł się w zespole badającym historię księdza Czajkowskiego i jaki to był materiał, jak obszerny i na ile wiarygodny?
Powołaliśmy jako redakcja Więzi 4-osobowy zespół, który analizował akta Służby Bezpieczeństwa zgromadzone w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. W skład tego zespołu wchodzili doktor habilitowany Andrzej Fliszkę, historyk, doktor Anna Ostrowska, która jest filozofem, Tomasz Wiścicki, mój kolega redakcyjny, prawnik i historyk i ja z wykształcenia socjolog i teolog. Rzeczą bardzo ważną jest to, że w naszej pracy my nie traktowaliśmy tych materiałów archiwalnych SB jako jedynego źródła naszej informacji. Postanowiliśmy je przede wszystkim głęboko zanalizować, ale także zweryfikować, to znaczy poddać je weryfikacji poprzez konfrontację z innymi źródłami historycznymi, poprzez konfrontację z relacjami osób, które są tam wymieniane. Przede wszystkim przez rozmowę z samym księdzem profesorem Czajkowskim. Naszym zdaniem za mało, jeśli historycy, badacze przedstawiają tylko relacje z akt SB, nawet jeśli one są wiarygodne, w tym przypadku wydaje się, że są wysoce wiarygodne, ale nawet jeśli są wiarygodne, to wymagają sprawdzenia. Nie można im ufać tak do końca. Stąd ta inna metodologia, nie tylko omówienie tego, co jest w archiwach, ale także rozmowy z samym księdzem Czajkowskim, z innymi osobami, które są tam wymieniane. W sumie zajęło to ponad 1,5 miesiąca przygotowanie. To byłoby szalone tempo, dlatego że materiałów zgromadzonych w archiwum IPN jest blisko 1000 stron. Chcieliśmy wszyscy przeczytać wszystko i mieć na ten temat własne zdanie, a później to wszystko jeszcze zebrać razem w jakąś spójną całość. Tempo było bardzo szybkie, ale wiedzieliśmy, że tego opinia publiczna oczekuje od nas i staraliśmy się zrobić to też najlepiej, jak potrafimy.
W jaki sposób ksiądz Czajkowski został zwerbowany przez Służbę Bezpieczeństwa?
Historia okazała się o tyle bardziej bolesna, że rzeczywiście analiza tych dokumentów i rozmowy też z samym księdzem profesorem Czajkowskim potwierdzają, że przez 24 lata był on współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie Jankowski. Dostarczał różnych informacji, które nie tylko mogły być, ale na pewno były wykorzystywane przez SB w dalszych działaniach operacyjnych. Do rozpoczęcia tej współpracy doszło na skutek szantażu zastosowanego dwukrotnie przez SB, na początku nawet jeszcze Urząd Bezpieczeństwa, UB. Pierwsza taka próba miała miejsce w roku 1956. Był krótki epizod współpracy w tym okresie, która to współpraca została zerwana pisemnie przez kleryka jeszcze wówczas Czajkowskiego. Później SB ponownie go namierzyła w 60 roku, kiedy jako student KUL-u miał zamiar wyjechać za granicę. Był skierowany przez biskupa na studia zagraniczne w Rzymie. Wówczas doszło do kolejnego szantażu i zdobycia współpracownika. Od tego momentu zaczęły się regularne spotkania z oficerami Służby Bezpieczeństwa. Ci oficerowie się zmieniali wraz z okresem, miejscami pobytu księdza Czajkowskiego, z jego obowiązkami. Od roku 1972 byli to już wyłącznie SB-cy najwyższego szczebla, albo wojewódzkiego, albo krajowego, którzy bardzo umiejętnie wykorzystywali wszystkie swoje zdolności, w które ich wyposażyła władza ludowa. Pod koniec tej współpracy w latach 75-84 funkcjonariusze SB potrafili wytworzyć przekonanie w księdzu Czajkowskim, że to nie jest już właśnie jakaś taka zaawansowana współpraca, a jedynie niezobowiązujące rozmowy, bo już nie musiał pisać opracowań, raportów i mógł mieć takie subiektywne przekonanie, że to już jest coś bardzo niegroźnego. W rzeczywistości oni wydobywali z tego informacje, które zapewne były wykorzystywane w rozmaitych działaniach. Rzeczą istotną jest też podkreślenie tego, że w roku 1984 ta współpraca się zakończyła gwałtownie. Po zamordowaniu księdza Popiełuszki przez funkcjonariuszy SB i po ogłoszeniu, że właśnie oni są odpowiedzialni za tę śmierć, ksiądz Czajkowski w rozmowie z tym oficerem, z którym się wówczas spotykał, oświadczył, że jest to zbrodnia kainowa, za którą nie może być przebaczenia i że wszyscy funkcjonariusze SB są tacy sami, więc już nie ma mowy o żadnej współpracy między nimi. Nie wiedział wówczas, że rozmawia z pułkownikiem Adamem Pietruszką, współorganizatorem tej zbrodni, wicedyrektorem Departamentu 4 MSW, czyli tego departamentu, który zajmował się koordynowaniem całej antykościelnej działalności Służby Bezpieczeństwa. Czyli doszło do zakończenia, zerwania tej współpracy. Ksiądz Prymas Glemp, kiedy komentował to wydarzenie, powiedział, no to świadczy ono o zachowaniu kręgosłupa moralnego. I myślę, że taka też jest konkluzja naszego raportu, że my nie chcieliśmy przedstawiać bilansu dobra i zła w życiu księdza Czajkowskiego, bo bardzo wiele osób zawdzięcza mu bardzo wiele dobra. Jednocześnie widać, że jako Jankowski czasami, można powiedzieć, uczynił, czasami mógł uczynić wiele zła innym ludziom. No i trzeba jeszcze dodać, że opracowaniu naszemu towarzyszy specjalne oświadczenie księdza Michała Czajkowskiego, które zostało przygotowane 2 czerwca po kolejnej turze rozmów pomiędzy nami, a ostatecznie zredagowane już po lekturze naszego opracowania oświadczenie, w którym wyraża skruchę nie tylko wobec Boga, jak czynił to już wcześniej, ale także wobec ludzi. Przeprasza wszystkich, których mogła dotknąć ta działalność, zwłaszcza osoby, które skrzywdził, i stwierdza, że okoliczności nie mogą usprawiedliwiać tego, co się działo przez te 24 lata. Ksiądz Czajkowski mówi, wedle naszego opracowania wydaje się to potwierdzone, że pewne informacje, które znajdują się w notatkach SB, zwłaszcza z lat 80. pułkownika Pietruszki, mogą być niewiarygodne albo są niewiarygodne, tym, że to nie zmienia istoty sprawy.
Na koniec, jak redakcja więzi odebrała wyniki tych prac? Przez bardzo wiele lat był to człowiek, z którym pracowaliście, z którym przyjaźniliście się.
Ksiądz Czajkowski został asystentem kościelnym więzi jesienią 1984 roku, czyli właśnie w tym czasie, kiedy zrywał współpracę z SB. Ja go poznałem już parę lat jeszcze później, więc miałem już do czynienia z nim w okresie, kiedy był wolny od tego brzemienia. Z tym mogę opowiedzieć o nim bardzo wiele dobrych rzeczy. Doświadczaliśmy dobra, był dla nas cudownym przewodnikiem w pielgrzymkach, jakie odbywaliśmy do Ziemi Świętej, do Rzymu. Natomiast no tutaj dowiedzieliśmy się czegoś zupełnie innego. Jest to szalenie smutne dowiedzieć się czegoś złego o bliźnich, zwłaszcza jak ci bliźni są naprawdę bliscy. Można powiedzieć, że my wiele już w tej chwili wiemy, ale wciąż niewiele rozumiemy. Nie potrafimy tego dobrze ogarnąć, objąć, nazwać. Objawiła się nam tutaj jakaś tajemnica zła, współistnienia w jednym człowieku różnych osobowości być może. Nie jesteśmy w stanie tego nawet dobrze nazwać. Myślę, że oswojenie się z tym, umiejętność poradzenia sobie intelektualnego z tym zadaniem, to jest jeszcze coś, co jest przed nami.
Ze Zbigniewem Nosowskim rozmawiał Grzegorz Krakowski. Przypomnijmy, że wnikliwy opis współpracy księdza Michała Czajkowskiego ze Służbą Bezpieczeństwa PRL jest głównym tematem lipcowego numeru więzi. Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.